Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
O, wszyscy radujmy się, chwała Bogu na wysokości, z aniołami nućmy Mu, alleluja.
Nie byłoby rewolucji w Kirgistanie, gdyby nie bieda większości społeczeństwa, przypuszczają pracujący tam misjonarze. O atmosferze tamtejszej Wielkanocy rozmawiać będziemy z bratem Damianem Wojciechowskim, jezuitą. Nadamy także relacje z krakowskich uroczystości na Salwatorze oraz z festiwalu Misteria Paschalia. Na magazyn Wielkanocny Poniedziałek zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Niewielka wspólnota chrześcijan w Kirgistanie żyje wydarzeniami w kraju. Pośród obaw przed rozwojem sytuacji i z nadzieją, że politycy zdołają się porozumieć, sprawowano tam wielkanocne liturgie. Z Biszkeku mówi brat Damian Wojciechowski.
Pierwszą rzecz, którą chciałem powiedzieć słuchaczom Radia Watykańskiego, że sytuacja w Biszkeku się uspokoiła. Właściwie można powiedzieć, że jest w miarę normalnie, oprócz tego, że jak się jedzie po mieście, są porozbijane, spalone sklepy, ale to nie są po całym mieście, tylko w niektórych miejscach. Jest spokojnie, na ulicach nie widać zbyt dużo ludzi, może też ze względu na pogodę, bo zrobił się bardzo duży śnieg. W niedzielę większość Polaków, to znaczy studentów, nauczycieli języka polskiego wyjechała z Kirgistanu do Almaty. Tę ewakuację powiedzmy organizowała ambasada polska w Almacie. Także u nas w parafii też wszystko jest normalnie. Normalnie liturgia była wielkosobotnia. W Biszkeku w jednej wiosce księża jeżdżą do wiosek, odprawiają msze święte. Tak samo jest w Biszkeku. Wczoraj mieliśmy nawet chrzest jednego dziecka w kościele w niedzielę i dzwoniliśmy też do Dżalabadu, związaliśmy się z naszymi parafianami w Dżalabadzie i dowiedzieliśmy się od nich, że wszystko u nich jest w porządku, wszystko jest normalnie, też tam jest spokojnie, normalnie w miarę. Ja chciałem też podzielić się z słuchaczami takimi refleksjami pewnymi związanymi z tymi wydarzeniami, kiedy w nocy z czwartku na piątek zaczęto grabić sklepy i potem rano ludzie to wszystko zobaczyli, to w oczach wielu ludzi można było zobaczyć strach, taki prawdziwy strach. Strach przed śmiercią też może, strach przed jakimś strasznym nieszczęściem. Taki to, że czasami racjonalny strach. Ludzie się zachowywali czasami bardzo irracjonalnie. Ktoś przejeżdżał z jednego końca miasta do drugiego końca miasta. Jakaś nasza parafianka szła przez całe miasto na piechotę do kościoła, chociaż autobusy normalnie funkcjonowały. I to, co żeśmy mówili parafianom, to, że strach nie rodzi się w spalonych sklepach w tych miejscach. Strach rodzi się w sercu człowieka. Jeżeli człowiek przyjmuje Chrystusa do swojego serca, to nie ma tego strachu w sercu, dlatego że my nie możemy się zabezpieczyć przed nieszczęściami w naszym życiu. Jeszcze w środę nikomu by do głowy nie przyszło, że następnego dnia będzie rewolucja, a KF już będzie w Kazachstanie, a nie w Kirgistanie. Nikt tego nie mógł przewidzieć, nikt nie mógł się przed tym zabezpieczyć. Dlatego jeżeli przyjmujemy Chrystusa do serca, to co by się nie stało, strach naszych serc nie może opanować. Dlatego myślę też Chrystus, kiedy zmartwychwstał, pierwszą rzecz, którą powiedział uczniom, powiedział: nie bójcie się. To jest najważniejsza rzecz, nie bójcie się. Druga rzecz, też związana z Wielkanocą, po tych rabunkach sklepu, na wielu sklepach w Biszkeku zaczęto pisać Bis El Menen, to znaczy po kirgisku jesteśmy z narodem, albo jesteśmy razem z narodem. Oczywiście pisano to dlatego, żeby po prostu nie rabowano tych sklepów. I to się mi od razu skojarzyło też z tym, co Stary Testament mówi o wyjściu z Egiptu Żydów, kiedy oni pisali na drzwiach swoich domów krwią baranka paschalnego, żeby anioł śmierci nie zabił ich dzieci. I właśnie tutaj to samo bardzo podobna sytuacja, że ludzie chcieli się jakoś zabezpieczyć przed nieszczęściem. I to samo jest, że Chrystus może nas zabezpieczyć przed strachem w sercu, przed nieszczęściem prawdziwym. I myślę, to jest trzecia rzecz, że my widzimy teraz tutaj w Kirgistanie, jak to jest, że są władcy, są państwa, polityka. I wydaje się, że to jest wszystko wieczne i trwałe i nikt by nie pomyślał, że Akajew w ciągu kilkunastu godzin wyjedzie. I nagle jak zmuchnięcie powiedzmy, nie ma tej władzy, a tylko Kościół zostaje na swoim miejscu, odprawia się liturgia, Kościół jest na swoim miejscu, Chrystus zostaje tak, jak przyrzekł jest z nami ciągle. I w związku z tym chciałem wszystkim słuchaczom Rady Watykańskiego życzyć wesołych świąt, podziękować za modlitwę tym, którzy się za nas modlili i także prosić o dalszą modlitwę, dlatego że teraz bardzo dużo też zależy jeszcze od polityków, od poprzedniej władzy i od obecnych opozycjonistów, czy oni dadzą radę jakoś porozumieć się między sobą, żeby nie przedłużać tego napięcia, jakie jest w Kirgistanie.
Ostatnio jak brat był u nas tutaj w redakcji, mówiliśmy o kościele, o sytuacji w Kirgistanie, mówił brat o dużej biedzie, o tej pomocy, którą próbujecie nieść. Czy w ciągu tych świąt można było tym ludziom w jakiś inny sposób pomagać, oprócz właśnie słów krzepiących, słów nadziei, słów uspokojenia?
W ciągu tych dni Kirgistan nie stał się biedniejszy niż był wcześniej, także akurat myśmy byli po prostu zajęci bardziej pracą normalną w parafiach. Ale jeżeli się uda, za kilka dni powinna do nas przyjechać pomoc, dwie kobiety z Niemiec, które powinny nam przywieźć jakąś pomoc. tutaj dla ludzi w Kirgistanie, dla biednych, także dla naszych parafian. Także niedługo się tym zajmiemy. Także w ciągu tych dni nawet ceny nie wzrosły w sklepach. Także jak ludzie byli biedni, tak pozostali. I my ciągle staramy się pomagać. Ostatnio rozdzieliliśmy bardzo dużą ilość odzieży dla domów inwalidów, dla więzień, dla biednych ludzi i butów. Można powiedzieć kilkanaście ton tego, żeśmy rozdzielili. Także dalej na pewno to będziemy przedłużali, a w tych dniach akurat szczególnie tym się nie zajmowaliśmy.
Gdyby ktoś chciał taką pomoc nieść, gdzie ją może kierować? Do kogo?
Ja myślę, że najlepiej, tak mogę mieć nadzieję, że jeżeli ktoś się skieruje do Caritas Polska, to Caritas Polska na pewno się z nami zwiąże. Na pewno nas znajdą, albo my ich znajdziemy, jeśli trzeba będzie. I będziemy oczywiście wdzięczni za każdą pomoc, dlatego że tu ludzie naprawdę są biedni i te wydarzenia, które tutaj miały miejsce i ta tragedia po części, to wynika przede wszystkim z biedy, nędzy ludzi. Dlatego, że jeżeli ludzie mniej więcej mieli co do tego garnka włożyć, to nie byłoby takich wydarzeń dramatycznych i czasami strasznych.
Dopowiedzmy, jak wyglądały święta waszych parafian oprócz liturgii, o których już mówiliśmy? Czy są jakieś typowe zwyczaje, czy też powiedzmy, co na ten stół trafiło?
Tutaj ludzie dopiero uczą się pewnych, przypominają sobie pewne rzeczy, nawet starsi ludzie, co oni kiedyś robili, dlatego że bardzo długo tutaj też kościoła nie było albo nie mieli kontaktu z kościołem. Mieliśmy w takiej wsi Kamyszanowka liturgię wielkorobotnią. I było to bardzo podobnie niż w Polsce, tylko na pewno skromniej, bo to nie był kościół, tylko po prostu taki pobielony, duży pokój. Po mszy świętej było poświęcenie pokarmów i niewątpliwie te pokarmy po prostu to było troszeczkę bardziej biednie niż w Polsce. To właściwie jajka, jakieś pieczywo, jakieś ciastka, raczej tam mięsa za bardzo nie widziałem. I takim zwyczajem, który jest popularny bardzo w Rosji, tutaj też na święta wielkanocne pierze się paschę, to taka nasza babka piastowa, powiedzmy, taka wysoka. I to też wielu ludzi robi. W tym roku jeszcze powiedzieć, że sytuacja była szczególna, ludzie szczególnie te święta jakoś przeżywali, oczywiście ze strachem i przychodzili z jakimś oczekiwaniem na jakieś słowo nadziei właśnie do kościoła, do nas.
Chrześcijan w Kirgistanie jest niewielu. Czy muzułmanie wiedzą, co to jest Wielkanoc?
Muzułmanie zasadniczo wiedzą, co to jest Pascha, jak to się mówi na Wielkanoc, dlatego że jednak jest tutaj dosyć dużo prawosławnych. Jest około 10% czy 15% Rosjan w Kirgistanie, także ludzie mniej więcej wiedzą, że jest Pascha, z tym, że Pascha prawosławna, Wielkanoc prawosławna w tym roku będzie dopiero 1 maja. Także katolickie to mało kto wiedział. W zeszłym roku było w tym samym dniu, w tym roku jest różnica ponad miesiąca. A tak, muzułmanie wiedzą, że to jest główne święto Rosjan, powiedzmy, czy w ogóle ludzi białych, czy chrześcijan, ale o co w tym święcie chodzi, to myślę, że większość z nich nie wie raczej. Poza tym trzeba powiedzieć, że bardzo dużo tutaj jest też protestantów, także wśród Kirgizów. I oni już na pewno lepiej się orientują, co to jest Wielkanoc.
Czego wam można życzyć na te święta, na ten okres powielkanocny?
Ja myślę przede wszystkim, żeby życzyć naszym parafianom i w ogóle ludziom w Kirgistanie spokoju w sercu. Dlatego, że jest bardzo dużo teraz w ludziach niepokoju, strachu. Ludzie wymyślają różne rzeczy, dzwonią na przykład, że woda została otruta, że Kirgistan się ma rozdzielić na dwie części, że mają wejść wojska kazachskie tutaj i tak dalej, i tak dalej. Ludzie jakby straszą siebie nawzajem, dlatego że się boją. I myślę, że najważniejsze, czego nam można też życzyć, to jest spokoju w sercu, żeby się ludzie nie bali.
Tego też życzymy. Przypomnijmy, proszę Państwa, z Biszkeku w Kirgistanie mówił brat Damian Wojciechowski, jezuita. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kardynał Franciszek Macharski przewodniczył uroczystej sumie odpustowej na dziedzińcu kościoła Najświętszego Salwatora w Krakowie. Była to centralna część odpustu Emaus na Zwierzyńcu. Relacja Magdy Dobrzyniak.
Tradycja tego odpustu sięga XII wieku. Każdego roku w wielkanocny poniedziałek odpust w klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu wraz z pobliskim kiermaszem przyciągają tłumy mieszkańców Krakowa i okolic. Do XIX wieku Emaus odbywał się na wzgórzu między kościołem świętego Salwatora, drewnianą kaplicą świętej Małgorzaty, a murami klasztoru Norbertanek. Gdy zaczęto zabudowywać wzgórze Salwator, Emaus przeniesiono na ulicę Tadeusza Kościuszki, wzdłuż której stanęły liczne kramy i stoiska ze słodyczami, dewocjonaliami i zabawkami.
Bardzo słodko, lizaki, cukierki, misie bezowe, pyszne i zdrowe, serca z piernika. Serducha są we wszystkich wymiarach. Największe są, no ja nie wiem jakie one mają rozmiary, ale te, które wiszą.
Odważanki. 14 tych mniejszych, a 10 tych większych. To jest masa ludzi, także...
Znaczy dla małego różnego rodzaju tam zabawki, klocki, miodowniki. Tak jak rodzice mnie po prostu tutaj przyprowadzali, tak ja dzisiaj przyprowadzam rocznego mojego synka.
Są żytki, własnoręcznie robione pejsy, wszystko to jest prawdziwe, te włosy.
są roty, różne pieśni, drugie grają na skrzypcach.
Mieszkam na ulicy obok, więc ja świętuję Emaus co roku, od urodzenia prawie.
O jednym z najpopularniejszych odpustów w Krakowie opowiada proboszcz parafii Najświętszego Salwatora, ksiądz infułat Jerzy Bryła.
Mamy w tytule Najświętszego Zbawiciela, czyli Najświętszego Salwatora. Niektórzy nie wiedzą, dlaczego Najświętszym nazywamy Salwatora. Jest to sam Zbawiciel, dlatego że Trójca Święta ma ten tytuł Przenajświętszej Trójcy, czyli Najświętszej Trójcy. Dlatego też i mamy patrona samego Zbawiciela. Jest to jakiś dowód o starożytności naszego Kościoła, ponieważ pierwsze kościoły poświęcane były samemu Bogu albo Mądrości Bożej, jak Hagia Sofia w Konstantynopolu, czy też Trójcy Świętej, czy samemu Zbawicielowi, a więc Salwatorowi. Nazwa odpustu wywodzi się stąd, że czytana była wówczas w poniedziałek wielkanocny Ewangelia o uczniach idących do Emaus. Stąd nazwa odpustu całego, który gromadzi tutaj od wieków liczne rzesze. Poświęcony został ten dzień Najświętszemu Zbawicielowi, bo to dzień Jego największego święta zmartwychwstania, Jego triumfu nad śmiercią, piekłem, szatanem. I zawsze na święto nasze przybywa ordynariusz, czyli arcybiskup krakowski, dawniej Ojciec Święty, który raz tylko zachorowawszy nie był obecny na odpuście, a obecnie już od 1979 roku ksiądz kardynał Macharski. Jest to główna uroczystość. Dawniej w środkach masowego przekazu więcej zwracano uwagę na śmigus dyngus i napędzali tutaj ludzi z całego Krakowa, żeby się polewali, ale potem to już było za dużo, więc przestali propagować śmigus dyngus. Mówią też o tradycjach zwierzynieckich, o tych zwłaszcza charakterystycznych żytkach, które można sobie tutaj było zawsze na odpuście nabyć. Rzeźbili je państwo Malikowie, Dudzikowie i inni rzeźbiarze zwierzynieccy. Niezawodnie po tym takim wielkim odpuście na Skałce czy w Mogile we wrześniu na ukrzyżowanie Pana Jezusa, czy też na Rękawce, to i tutaj bardzo znany jest ten odpust całemu Krakowowi. Zwierzyniec zaprasza. Ma on więcej tradycji niż inne dzielnice. Jest to niewątpliwie jakaś enklawa.
Zwierzyniec to dzielnica niezwykła. Wiedzą o tym ci, którzy tutaj wyrastali i wychowali się na pielęgnowanych od wieków tradycjach.
Nigdy nie zapomnę i na zawsze to zostanie wielkanocnej trąbki zwierzy kościółka na Salwatorze, która przez cały wielkanocny poniedziałek, wtedy kiedy inni hałaśliwie oblewali się wodą, tam wygrywano wielkanocne pieśni. Myślę, że także dlatego wiele z nich umiem i potrafię docenić piękno, a także głęboką teologię wielu z nich, tych nawet najstarszych o trudnej melodii. Nie myślę tylko o wesołym nam dniu, który nastał, ale także o różnych trzech Maryjach, które poszły i tym podobne. Pamiętam takiego starego pana Grabskiego, który mieszkał na zwierzyńcu i który zawsze w poniedziałek Wielkanocy od świtu grał na tej trąbce. To był zwyczaj, który wspominam jako coś cudownego zupełnie, bo to mi się układa zarówno we wspomnieniu, we wrażenia dźwiękowe, jak i wizualne, bo ten kościółek tym takim wspinaniem się w górę jest taką właśnie sylwetką, która musi być zwieńczona jeszcze muzyką. Kramy, które ja pamiętam z dzieciństwa, to są inne kramy niż dzisiaj, bo dziś kramy salwatorskiego Emausu to jest dokładnie to samo, co na każdym odpuście wiejskim, na każdym wiejskim jarmarku. Natomiast wtedy była też tandeta, ale często było to rękodzieło. I wśród tego rękodzieła były przedziwne przedmioty, właśnie jakieś lepione z ciasta figury, no oczywiście piłeczki sławne na gumce, które się zaraz rozlatywały, bo w nich były trociny i jak się uderzyło za mocno, no to koniec po piłeczce. Były ptaki wspaniałe na gumkach, które były pełne kolorowych piór, kalejdoskopy, no przecież cudowna zupełnie historia. Nie było wtedy telewizorów, dzieci potrafiły godzinami gapić się w kalejdoskop. Taki był Emaus i oczywiście trąbki. Przecież Emaus był nieludzko hałaśliwy. Na Emausie wszyscy na czymś trąbili, na czymś grali.
Uroczystościom odpustowym przewodniczył kardynał Franciszek Macharski, który podkreślał, że Jezus osobiście przyszedł do uczniów wędrujących do Emaus, by otworzyć im oczy. Został z nimi i teraz zostaje z nami. Ksiądz kardynał zachęcał także do tego, by dzielić się radością zmartwychwstania.
On jest naszą nadzieją. Nie wydziela. nie waży i liczy. On jest naszą nadzieją. Jest i lekarzem, i lekarstwem. Więcej. Jest Bogiem, który jest miłością. A tylko Jego miłość jest bez granic. Nasze zawsze muszą mieć granice. Jego nadzieja budzi całego człowieka. Wracać do swojej nadziei, to znaczy wracać do mocy, całej mocy Boga, która się objawiła we zmartwychwstaniu. To znaczy mieć znowu dostęp, ale nasze serca są małe, słabe, bo miłości nie trzeba trzymać w ryzach. W ryzach miłość trzyma to, co w niej jest boskiego. Bóg nad nią panuje. Nad nami nie panuje. Dał nam wolność. Mogli nawet zabić Jezus, ale nad swoją miłością tak panuje, że ona i prowadzi, i leczy, i uczy. A jest sama dla siebie największym dobrem, jak zdrowie, jak życie, jak prawda, jak dobro. Mówiąc o życiu, mamy prawo modlić się i za nienarodzonych, a już żyjących, i za tych, którzy żyją i albo z choroby, albo z wieku, albo z jednego i z drugiego, jak Ojciec Święty, są słabi. Przedmiotem naszej nadziei jest miłość Boga. Oddać, tak jak papież sam to robi, oddać Jego w ręce Boga, to jest na dziś. Tylko On sam będzie wiedział, kiedy trzeba powiedzieć to, co powiedział Jezus. W ręce Twoje oddaję ducha mego. Ale my Jego całego oddajemy dzisiaj i stale w ręce Ojca Niebieskiego. Bośmy uwierzyli, że Bóg jest miłością. I niczego nie zrobi, co mogłoby być dla nas krzywdą.
Obok pradawnych, wielowiekowych tradycji w Krakowie rodzą się nowe. Drugi raz odbył się festiwal Misterie Paschalia. Jego celem jest prezentacja utworów muzycznych ściśle związanych z liturgią Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. To dobra forma i uzupełnienie świętowania najważniejszego czasu w życiu Kościoła, podkreśla ksiądz Robert Tyroła z Katedry Muzyki Kościelnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
To jest bardzo dobre uzupełnienie, zobrazowanie tego wszystkiego, co jest największym świętem w życiu Kościoła, w chrześcijaństwie, czyli najpierw męki, potem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkie te punkty programu mogą być pomocą przy przeżywaniu tego czasu, także poza Kościołem, w salach koncertowych czy na samym rynku.
Idzie, idzie, idzie Pan.
Centralnym punktem festiwalu było plenerowe misterium Przez tę ziemię przeszedł Pan. Na krakowskim rynku wystąpili Justyna Steczkowska i Elżbieta Towarnicka, Zbigniew Wodecki i Jerzy Trela, aktorzy Teatru Ludowego i tancerze breakdance. Utwór Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego inspirowany jest skarbami małopolskiego malarstwa gotyckiego i najpiękniejszymi pieśniami kościelnymi okresu paschalnego. Kompozytor podkreśla, że przez tę ziemię przeszedł Pan, to dzieło jego życia.
Moim zamierzeniem było, na ile mój rozum, wyobraźnia, doświadczenie, na ile wrażliwość uruchomiona, o ile jest, są jakieś ślady w niej, pozwala przybliżyć mi sytuację sprzed 2000 lat, określić je muzycznie, wyrazić muzykę poprzez te słowa poety, poprzez teksty łacińskie, staropolskie z XVI wieku, z V wieku. I na ile zanurzony w tych tekstach mój język muzyczny potrafi to wyrazić. Szukałem rozwiązań pewnych, ażeby łacinie nadać nie na wskroś nowoczesny charakter, bo to było jakieś absurdalne i tego więc szukałem podobieństwa, szukałem w moim dzieciństwie, co ja zapamiętałem, te śpiewy gregoriańskie.
Pan jest mocą cichy głos.
Dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.